Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Literatura w języku ormiańskim rozpoczęła się w połowie V wieku wraz z wynalezieniem alfabetu ormiańskiego przez świętego Mesropa Masztoca. Wynalazł także alfabet dla innego języka z Kaukazu, dla języka Albanii Kaukaskiej. Jak zatem widać, nie ma żadnego problemu, żeby jedna osoba mogła wymyśleć cały alfabet i w tym przypadku zapoczątkować literaturę w języku ojczystym, w języku, który wcześniej był nieużywany w piśmie. Ormianie przed tym wynalezieniem posługiwali się pismem i językiem greckim, wcześniej aramejskim, a wcześniej zapewne urartyjskim. Ormianie są jednym z pierwszych narodów, który przeszedł na chrześcijaństwo. Działo się to w roku 301, kiedy to Grzegorz Oświeciciel nawrócił lokalnego króla na chrześcijaństwo. Natomiast literatura jest również bardzo mocno nasiąknięta chrześcijaństwem, jak również uczonością klasyczną, ponieważ Ormianie, jak wspomniałem przed wynalezieniem alfabetu Mesropa Masztoca i przed rozpoczęciem pisania we własnym języku, posługiwali się na co dzień językiem greckim w swojej działalności literackiej, artystycznej, jak również liturgicznej, ponieważ chrześcijanami byli przez 150 lat, zanim zaczęli pisać w swoim języku. Aschar Hatzhuiz, często tłumaczony jest ten tytuł jako Geografia. Jest to dzieło, którego datowanie jest dosyć trudne, a zasadniczo uważa się, że jest to dzieło wczesnośredniowieczne. Nie z samych początków ormiańskiej literatury, z połowy V wieku, ale trochę późniejsze. Przypisuje się je nieraz Ananiaszowi Szyrakacji, działającemu w VII wieku matematykowi i uczonemu. Są generalnie tendencje, żeby tę geografię bardzo mocno postarzać i tak na przykład niektórzy uważają, że powstało ono już pomiędzy 610 a 636 rokiem, czyli mniej więcej początkiem agresji muzułmańskiej na Armenię. Natomiast wydaje się, że jest to dzieło jednak troszkę późniejsze. Na początku czasów nowożytnych przypisywano je sławnemu Mojżeszowi z Chorenu, twórcy historiografii ormiańskiej, autorowi pierwszej historii Armenii. Ale jest to dzisiaj już absolutnie pogląd odrzucony. Mojżesz z Chorenu też trudny do datowania. Mniej więcej tradycyjnie mówi się, że żył w V wieku, aczkolwiek w jego dziele możemy znaleźć wtręty świadczące o znacznie późniejszych redakcjach przynajmniej tego dzieła, o ile nie późniejszym napisaniu. Wydawca i tłumacz na język angielski tego dzieła geografii Robert Hewson nazywa je jednym z najcenniejszych dzieł, jakie przetrwały z ormiańskiej starożytności. Geografia ta, ponieważ właśnie tak jest zwana jako Aschar Hatzhuiz, jest szczególnie istotna w badaniach nad historią i geografią Wielkiej Armenii, Kaukazu, Gruzji, Albanii Kaukaskiej oraz państwa perskiego, Imperium Sasanidów, które opisuje bardzo szczegółowo. I są to terytoria opisane jeszcze w stanie, jakim one były przed najazdami i podbojami arabskimi. To jest też powód, dla którego datuje się tak dawno, przed 636 roku. Informacje te zawarte o Armenii są absolutnie unikatowe, ponieważ jest to jedyne zachowane dzieło ormiańskie, pisane na tematy geograficzne przed XIII wiekiem, a więc epoką znacznie późniejszą, epoką już mongolską. Aschar Hatzhuiz przetrwało w dwóch wersjach, dłuższej i krótszej. I zgodnie z zasadami ta dłuższa jest bliższa oryginałowi, aczkolwiek krótsza też zawiera czasem pewne interesujące rzeczy. Opisując Europę, Afrykę, Azję, cały właściwie świat, od Hiszpanii aż po Chiny, autor opiera się w dużej mierze na źródłach greckich. Opiera się na geografii Ptolemeusza, ale przypuszczalnie nie bezpośrednio, tylko na korzystającej z tegoż Ptolemeusza zaginionej geografii Pappusa z Aleksandrii z IV wieku. Pappos z Aleksandrii był greckim matematykiem późnej starożytności. Znany jest z dzieła Synagogae, czyli zbiór, kolekcjo. napisanego około roku 340. Są to generalnie rzecz biorąc jego różnego rodzaju twierdzenia o sześciokącie w geometrii rzutowej, a więc dzieło znane tylko i wyłącznie specjalistycznym kręgom, które są obyte i w geometrii, i w Grece. O życiu samego Papposa wiadomo bardzo niewiele, poza tym, co wspominał w swoich pismach, a te pisma w większości jednak niestety zaginęły. Mieszkał w Aleksandrii, gdzie uczył się matematyki, a następnie nauczał matematyki i jednym z jego uczniów był Hermodoros. Najbardziej znane jego dzieło to oczywiście to synagogę, zbiór, to ośmiotomowe kompendium matematyczne, zachowane dzisiaj w znacznej części, ale też w pewien sposób fragmentarycznie. Jest to generalnie rzecz biorąc jeden wielki zakres tematów, które były częścią starożytnego programu nauczania matematyki, geometrii, astronomii i mechaniki. Aleksandryjska Szkoła Matematyki była bardzo słynna. Ostatnią jej przedstawicielką, znaną nam dzisiaj, była Hypatia, zamordowana w czasie walk, które miały charakter tyleż religijny, co też narodowościowy. Pappos działał wcześniej, w okresie, który niektórzy uważają, że był takim okresem pewnej stagnacji w badaniach, niemniej jednak jego dzieło zyskało ogromne znaczenie i w późnym renesansie, i wczesnym okresie nowożytnym było uważane za po prostu jeden z podręczników. Natomiast wedle Księgi Sudy, bizantyjskiej encyklopedii zbierającej informacje o różnych autorach, Pappus miał także napisać inne dzieła. I tu szczególnie interesujące jest Chorografia Oikumenike, czyli opis zamieszkanego świata. Jest to komentarz do Ptolemeusza, opiera się w dużej mierze na Ptolemeuszu, ale jak się zakłada, może być tutaj również coś nowego, ponieważ Pappos zajmował się też geografią, pisząc takie dzieło jak Potamus Tus en Libye, czyli rzeki w Libii, w Afryce. Jeśli chodzi o Papposa, nie wiemy dokładnie, co pisał, natomiast badając później kwestie naszego dzieła ormiańskiego, musimy zdawać sobie sprawę, że może ono zawierać w sobie kilka różnych warstw. Warstw geograficzno-historycznych, przede wszystkim warstwę ptolemejską. Może opierać ono również warstwę czasów Papposa, czyli starszą o jakieś, młodszą, przepraszam, o 200 lat u Ptolemeusza. No i w końcu warstwę, która jest współczesna samemu autorowi, czy też redaktorowi tego właśnie dzieła. Według Husena, wydawcy i tłumacza tego dzieła geograficznego, jest to ostatnie dzieło oparte na starożytnej wiedzy geograficznej napisane przed renesansem. Bardzo jest to mocne stwierdzenie, natomiast rzeczywiście literatura geograficzna epoki średniowiecznej jest zdecydowanie inna i to zarówno na terenie Armenii, gdzie jest jej niezbyt wiele, jak i też na świecie, w świecie łacińskim czy też greckim, gdzie dopiero odkrycie Ptolemeusza na nowe kolejny przywrócić badania nauk geograficznych. Było to też jedno z pierwszych świeckich ormiańskich dzieł publikowanych drukiem w roku 1668 przez Woskana Jerewanciego z Erewaniu, oczywiście w Wenecji, jak również jedno z pierwszych przełożonych na języki europejskie, na angielski i łacinę. Przełożone zostało już w roku 1736, później natomiast na francuski i rosyjski. I teraz pozwolę sobie przeczytać kawałek wstępu tego dzieła, żeby była mniej więcej próbka tego, jaką metodologią posługiwał się ormiański autor. Niech będzie, że był to Ananias Szirakacji. Jestem przekonany, że to, co mówi Ptolemeusz o tych, którzy podróżowali po strefie gorącej i szczegółowo opisali narody i granice ich pastwisk, mierząc Agisymbę i góry księżycowe, a stamtąd dalej wokół nieznanej ziemi od oceanu do oceanu, jest godne uwagi. Milczą o miejscach, w których nie dotarła stopa ludzka. Jak czytamy w Księdze Hioba, on zawiesza północ na niczym. Jego rozkaz utrzymuje powierzchnię wód. To znaczy, że rozkaz Boży wystarczy, aby ograniczyć granice nieznanego morza bez pomocy ziemi. Tak samo jest w stanie zabezpieczyć krańce nieznanej ziemi bez udziału wody. ale czy morze jest otoczone przez nieznaną ziemię, czy ziemia przez nieznane morze, tego nie wiemy i będziemy opisywać tylko to, co zostało zobaczone, gdzie dotarła, gdzie stanęła stopa człowieka. Resztę pozostawiamy wierze w wolę Boga. Wszystko, co widzimy na ziemi i pod ziemią. Jak mówi Hiob, Bóg zawiesił ziemię na niczym. To zostało również potwierdzone przez naszego oświeciciela, który powiedział, że ziemia została zbudowana na niczym. Psalm mówi, on postawił fundamenty ziemi i ułożył ją na rzekach. Wierzymy, że morza przenikają się wzajemnie, jak mówił święty Bazylii. Istnieje woda w fundamentach ziemi, według której, mówi się, otchłań jest jego szatą. A jak mówi teolog, podziały mórz mieszają się z lądem i między sobą. Widać zatem, że jest tu bardzo mocny komponent religijny, teologiczny, próba pogodzenia geografii antycznej z tym, co przekazują zarówno Biblia, jak i ojcowie Kościoła, oczywiście Greccy w tym przypadku, no ale cała ta, aczkolwiek ormiańska geografia jest w swoim podstawowym zakresie oparta na tekstach greckich. A zatem później pisze, rozpoczynamy zatem po geografii Pappusa z Aleksandrii, który podążył za mapą szczegółową Klaudiusza Ptolemeusza, zaczynając pomiary od dwóch stref gorących. I są opisy tych właśnie stref gorących na północ i na południe od równika. Szczególnie interesująca jest ta na południe, jakieś przeczucie byłoby tutaj być może też i antypodów, ale zasadniczo rzecz biorąc opisuje tylko te tereny, które były znane. A starożytni jednak w czasach rzymskich pływali również na południe od równika, między innymi docierając, jak tutaj pisze, do nieznanej krainy Chińczyków. Jest ten opis bardzo interesujący, ale nas szczególnie interesuje tutaj to, co poświęca Europie. O Europie wspomina też króciutko, opisując ocean światowy. A mianowicie, gdy ocean przesuwa się na północ i skręca na wschód, tworzy dwie duże wyspy, Hibernię i Albion, które razem nazywane są ziemią Brytów. Bardzo ciekawa informacja. Wyspa Hibernia to oczywiście Irlandia, Albion to jest Brytania, natomiast obie mają być ziemią Brytów. Autor pisze w VII wieku, tak zakładamy, kiedy dokładnie to za chwilę, natomiast ignoruje tutaj oczywiście zupełnie kwestię anglosaskiego osadnictwa, jakie było na wyspie Brytanii. I pisze dalej tak, znajduje się tam również wyspa Thule, której większa część uznawana jest za część nieznanej ziemi, a która stała się źródłem niewiarygodnych opowieści. To oczywiście kwestia tytułu pewnego romansu greckiego. Istnieje także inna wyspa naprzeciw granicy Sarmacji i Germanii, zwana Skandia, gdzie mieszkają Goci oraz kilka innych narodów. Żaden statek nie przepłynął poza tę wyspę, a żaden człowiek nie dotarł dalej. To miejsce nazywane jest Nieznanym Morzem. No i tutaj mamy niezależną od Jordanesa tradycję, że Goci nie tyle pochodzą ze Skandynawii, ile że wciąż mieszkają na tej właśnie wyspie, czyli bo oczywiście wiemy, że jest to półwysep Skandynawia, ale jak pisze autor geografii, żaden statek nie popłynął poza tę wyspę. No i tu jest bardzo ciekawa rzecz, z jakiej epoki pochodzi ta informacja. Raczej na pewno nie Ptolemeusza, ale czy z epoki Papposa, czyli z początku IV wieku, Goci są już wówczas narodem bardzo sprawiającym duże kłopoty Rzymianom. W wieku poprzednim, w III wieku, dokonywali najazdów pirackich, pływając po morzu, morzu śródziemnym, które zresztą autor tej geografii nazywa Morzem Greckim. Natomiast możliwe, że wcząco też Goci już po czasach Jordanesa przedstawieni, ponieważ jest to jednak z VII wieku geografia. I co ciekawe, Goci są rzeczywiście jednym z tych ludów, które zamieszkują, czy zamieszkiwały dzisiejszą Szwecję, która składała się z ziemi Szwedów, ale także również i z ziemi Gotów. No więc możemy się zastanowić, czy jest to taka głęboka wiedza na temat Skandynawii, okresu Wendel, no bo później to jednak Skandynawia może była nieco bliżej także Armenii, ponieważ Wikingowie, czy może lepiej mówiąc Waregowie, Rusowie dokonywali najazdów na Morzu Kaspijskim. czy też na Morzu Czarnym. Czy też jest to wiedza jednak z epoki, a to by oznaczało dosyć dobrego rozeznania w geografii Europy, czy to samego rzymskiego autora, czy może jego greckiego, a w tym przypadku pochodzącego z Imperium Romanum, jakiegoś pierwowzoru, który interesował się tym, gdzie mieszkają goci. Ale Skandynawia jest połączona z gotami, w związku z tym ci wszyscy, którzy dzisiaj próbują w jakiś sposób rewaloryzować wartość opowieści tradycyjnych o tym, skąd wywodzą się goci, mówią, że gotów właściwie w Skandynawii nigdy nie było, że to jest tylko taka legenda, no to mają kolejne niezależne źródło, w tym przypadku rumiańskie. Oczywiście greckiej proweniencji, ale jednak, które łączy Skandynawię z gotami. Ten sam tekst, który przeczytałem przed chwilą w wersji długiej, jest również przekazany w wersji krótkiej. I czytamy tam. Gdy ocean przesuwa się na północ i skręca na wschód, tworzy dwie bardzo duże wyspy, które nazywane są ziemiami Brytów. Tutaj, jak widać, nie podano nazw w tej wersji krótszej, Albiony i Hibernii. Oraz wielką wyspę Tulę, której większa część jest uznawana za część nieznanej ziemi. Istnieje również inna ziemia, inna wyspa, zwana Skandia, gdzie mieszkają goci. Żaden statek nie przypłynął poza tę wyspę, a żaden człowiek nigdy nie dotarł dalej. To miejsce jest nazywane Nieznanym Morzem. 21 rzek wpada do oceanu z zachodu. I nie wymienia tych rzek, takie są jego zwyczaje. Podaje liczbę, natomiast interesuje go tylko i wyłącznie Armenia, Kaukaz, Iran, a Europę opisuje bardzo, bardzo pobieżnie, co możemy też sobie zaraz zobaczyć już przy samym opisie Europy podzielonej na poszczególne kraje. I tak, pierwszym krajem Europy jest Hiszpania, trójkątna w kształcie, przypominająca wyspę położoną pośród morza. Na zachodzie graniczy z oceanem, zaczynając od przylądka Hieron, czyli świętego po grecku, rozciągając się do innego przylądka, zwanego Nerion. Na wschodzie graniczy z górami pirenejskimi, a na południu z Morzem Greckim, czyli Śródziemnym, które zaczyna się przy samych Pirenejach. Znajdują się tam rzeki Durius i Iberus, lecz pragnę opisać jedynie słynne rzeki i wielkie miasta, pomijając inne, więc pomija wszystko w Hiszpanii innego. Drugim krajem Europy jest Brytania. Składa się ona z dwóch wysp położonych na północ, od Hiszpanii i Galii, w północnym oceanie. Zachodnia wyspa nosi nazwę Hibernia. W jej południowej, zachodniej części znajduje się obszar przypominający kształtem ziarno jęczmienia. Znajduje się tam 16 dużych rzek i różne ludy. Druga wyspa nosi nazwę Albion. Pomiędzy tymi dwoma wyspami znajduje się 4 mniejsze. Trzecim krajem Europy jest Galia, zwana także Celto-Galacją. Leży na wschód od Hiszpanii. W Galii znajdują się wysokie góry oraz 29 rzek, z których 8 wpada do Morza Greckiego, a 21 do oceanu. Występuje tam dziki biały byk oraz wielki naród Franków, z których połowa mieszka w Galii, a połowa w Germanii. No to już jest informacja absolutnie z czasów mniej więcej autora tej geografii, przecież nie z Papposa, nie z początku czy też połowy IV wieku, ale właśnie z wieku VII, gdzie rzeczywiście Królestwo Franków rozciągało się i w Galii, i w Germanii. Czwartym krajem jest Germania, położona na wschód od Galii, a na północy ograniczona rzeką Dunaj. W Germanii znajdują się 3 znane góry i 11 dużych rzek, z których 3 wpadają do Dunaju. Istnieją tam 4 lasy z ogromnymi drzewami, równina Satrapene, pustynia Ilimeus oraz dzikie konie. No to szczególnie interesujący jest ten ostatni element, owszem, o 4 lasach, czyli górach wspomina nam jak najbardziej Ptolemeusz, natomiast równina Satrapene, pustynia Ilimeus i dzikie konie są to elementy niespotykane w jego geografii. I tutaj przy Germanii również podaje nam tylko liczby, ile jest gór, ile jest rzek i to wszystko. Jeśli chodzi o krótszą wersję, to tutaj trzeba by powiedzieć, że mamy taką dopisek, że wpada do Dunaju, który jest rzeką Jałzu Rusów i który kończy się w Poncie, i jest większy niż Tanais. Ten dopisek, gdzie wzmianka jest o Rusach, świadczy, że krótsza wersja musiała powstać już bardzo w głębokim średniowieczu. Zawiera również taką bardzo ciekawą informację, że Germania składa się z 5 narodów, a jednym z nich są Goci. 5 narodów w Germanii wyodrębniał Pliniusz w swojej historii naturalnej i wspominał tam również o jako 5 ludzie wandylskim, który to lud wandylski miał, do niego miały należeć również mniejsze plemiona, takie jak plemiona właśnie gockie. Ta krótsza wersja w przypadku jest akurat przy Germanii wyjątkowa, dłuższa, ponieważ wspomina ona również o 9 wyspach, które są w Germanii słynnych oraz o tym, że są tam kopalnie żelaza. Wracamy do dłuższej wersji i do innego kraju. 5 krajem jest Dalmacja, położona na południowy wschód od najdalszego punktu Galii. Na wschodzie graniczy z rzeką Dunaj i składa się z 6 małych prowincji. Znajduje się tam Bonassus, dzikie zwierzę, które rzuca swymi odchodami w myśliwych, aby ich poparzyć. No tu już mamy elementy bestiariuszy średniowiecznych wprowadzone z fizjologa najbardziej znanego z tych bestiariuszy. Bonassus pierwotnie było to zwierzę przypuszczalnie żubr, opisane jeszcze przez Arystotelesa. Tutaj staje się już zwierzęciem fantastycznym. W Dalmacji są 4 wyspy. W pobliżu Macedonii znajdują się wyspy bydła, zwane Skardona i Isa, położone przy małej Dalmacji, której wybrzeże rozciąga się do wysp Korfu i Melana, naprzeciw zatoki Rizonikus, ujścia rzeki Drilus. Na tej ostatniej wyspie schronił się błogosławiony apostoł. 6 krajem jest Italia, która jest przedłużeniem Galii, zaczynającym się od Dalmacji na południe. Znajduje się tam Wenecja, dzielnica położona na wodzie, 45 dzielnic na lądzie i 6 prowincji, z których jedna to prowincja galijska ze słynnym miastem Ravenna. No tutaj widać już, że jest to opis mający realia właśnie z VII wieku, kiedy Wenecja jest częścią jeszcze należącą, lojalną wobec państwa rzymskiego w Konstantynopolu, a Ravenna jest wręcz jeszcze egzarchatem raweńskim, jest stolicą obszaru, który jest bezpośrednio we władaniu Konstantynopolu. I jeśli chodzi dalej o Italię, to czytamy, występują tam 3 duże rzeki, Aterinus, Padus i Rubikon, które wpadają do Morza Greckiego. No Rubikon rzeczką jest malutką, tylko literacko jest bardzo ważną i wielką. Na południu znajdują się kraje Saturnina, Latium, gdzie znajduje się Wielki Rzym oraz Wielka Grecja z urokliwą Kampanią. W pobliżu wyspy Sycylii, która posiada 13 rzek, choć jej góry nie są znane. 7 krajem jest Sardynia, duża wyspa w pobliżu wyspy Cyrnus. Posiada 20 okręgów oraz mniejsze wysepki w jej pobliżu, a jej obwód wynosi 980 mil. 8 krajem jest Sycylia, duża wyspa na wschód od Sardynii, oddalona od niej o 350 mil. Ma również inne, mniejsze wyspy w swoim otoczeniu, a jej kształt przypomina trójkąt z odległością 100 mil pomiędzy jego końcami. Sycylia posiada 5 okręgów, 18 rzek oraz 2 góry, Partenus i Bomos, której szczyt nieustannie płonie, czyli Bomos, ołtarz, to jest góra Etna. Teraz wróćmy na północ, którą wcześniej opuściliśmy i kontynuujmy opis Europy w kierunku południa aż do Morza Greckiego. 9 krajem Europy jest ogólnie ziemia Sarmatów, na wschód od Germanii. Zaczyna się przy rzece Wisła. I tu rzeczywiście jest tej ormiańskiej geografii w VII wieku wspomniana nazwa Histula. Histula, czyli Wisła. Zaczyna się przy rzece Wisła i obejmuje góry o tej samej nazwie, zaczynające się przy północnym oceanie i ciągnące się aż do nieznanego lądu oraz wschodnich krańców gór Rifejskich, skąd wypływa rzeka Tanais, czyli Don. Tanais dzieli Sarmację na 2 części, Azję na wschodzie i Europę na zachodzie, a wpada do rzeki Meockiej, do Zatoki Meockiej. Zatoka ta łączy się z Morzem Pontyjskim, które poprzez rzekę Tyras oddziela Sarmację od ziem Daków na południu, czyli rzeka Dniestr jest granicą Sarmacji od strony Dacji. W Sarmacji znajdują się mniejsze jednostki administracyjne, w tym Półwysep Taurycki, czyli Hersones, położonej między jeziorem Bykę a zatoką Meotis, czyli oczywiście cały czas to Morze Azowskie, oraz między Pontem a rzeką Karkinitis. Znajdują się tu różne ludy pogańskie, w tym Hemaxobioi, co oznacza żyjący na wozach. Sarmacja ma 7 gór, z których wypływa kilka rzek padających do Pontu, a także małe jezioro, 2 wyspy i 2 pogańskie ołtarze. No niestety bliżej nie opisuje nam tutaj Sarmacji w tej wersji. W drugiej wersji mamy natomiast tej krótszej nieco więcej informacji, a zwłaszcza wspomniany jest Chersones, tutaj już nie taurycki, tylko wspomniany jest jako chrześcijański Chersones Krimea. Czyli w tym przypadku mamy nazwę Krymu, nazwę już głęboko średniowieczną, wskazującą, że ta krótsza wersja jest jednak bardzo późna. Wracamy zatem do dłuższej wersji i do kraju 10. 10. krajem jest ziemia Traków, na wschód od Dalmacji, w pobliżu Sarmacji, zaczynająca się przy rzece Tyras i sięgająca do Dunaju. Zawiera 5 małych okręgów oraz inne terytoria, takie jak Górna Myzja i Tardania, znana również jako Tetrapolis, czwór miasto. Na południu leży właściwa Tracja, a na północy rozległy kraj Dacji, gdzie mieszka 25 plemion Słowian, które najechały inne regiony Tracji i Macedonii, a także wkroczyły do Achaii i Dalmacji. I tu mamy najciekawszą informację właśnie w tej całej geografii z punktu widzenia słowiańskiego, a mianowicie Słowianie są mieszkańcami krainy, która nazywa się Dacja. Nie Germanii, nie Sarmacji, tylko Dacji. I to jest rzymska perspektywa z drugiej połowy VI wieku i z początku wieku VII, gdzie właśnie najbardziej Rzymian interesowali ci Słowianie, którzy zamieszkiwali po drugiej stronie Dunaju, a później ten Dunaj przekroczyli. Przekroczyli najeżdżając regiony Tracji, czyli najbardziej na wschód położony, Macedonii nad Morzem Egejskim, Achaii, czyli Grecja właściwa, i Dalmacja, czyli ziemię nad Adriatykiem. Tutaj autor ma już świadomość, że te kraje zostały najechane przez Słowian. Natomiast Słowianie ci wywodzili się właśnie z Dacji. I wspomina, że mieszka tutaj ich 25 plemion. Tyle plemion słowiańskich wyróżnia ta geografia na terenie Dacji. I tu trzeba wspomnieć, że czy to Prokopiusz, czy Jordanes wspominali, że Słowianie podzieleni są na wiele ludów, ale jakby odstępowali od wymienienia tych ludów. Ten autor też odstępuje od wymienienia, natomiast jeśli on podaje, że jest 25 plemion Słowian, to oznacza, że on znalazł w swoim pierwowzorze nazwy tych 25 plemion, których nie podał, nie przepisał, ponieważ unikał rzeczy mało istotnych dla geografii Armenii, ale za to wiarygodne, jeśli chodzi o liczbę. W związku z tym musiało istnieć jakieś rzymskie źródło po łacinie czy po grecku, raczej po grecku, skoro korzystał z niego ten ormiański autor, które wymieniało 25 plemion słowiańskich zamieszkujących Dację. No i tutaj też trzeba wspomnieć, że Dacja, Rumunia dzisiejsza, to jest ten obszar, który dzisiaj jest niesłowiański, ale który jest bardzo ważny dla genezy Słowian, kształtowania się Słowian i który był jeszcze do XI-XII wieku całościowo prawie całkiem słowiański, a dopiero później migracja ludów romańskich zza Dunaju spowodowała, że Słowianie dzisiaj no są, powiedzmy sobie, wyczuwalni jako pewnego rodzaju przodkowie dzisiejszych Rumunów, którzy co prawda mówią językiem romańskim, ale jest to język niesamowicie zeslawizowany, ale jednak Rumunia i Węgry są tą wyrwą wśród krajów słowiańskich nad Bałkanami, powodującymi, że języki południowo-słowiańskie i ludy południowo-słowiańskie dzielą się od tych północnych. I dalej pisze tak. W Tracji znajdują się 2 góry. Rzeka Dunaj 6 dopływami oraz jezioro i wyspa Pełke, gdzie mieszka Asparuk, syn Kubrata, zbieg z gór Bułgarii, który wypędził Awarów i osiedlił się tam. No i tu mamy bardzo dokładną możliwość datowania, mianowicie Asparuch przyszedł nad Dunaj, nad wyspę Pełkę w roku 681, zakładając swoje własne państwo, jedno z wielu państw sukcesyjnych po Wielkiej Bułgarii, podbitej przez Chazarów. Ta jedyna Bułgaria przetrwała do naszych czasów, stąd jest dzisiaj tam właśnie nad Dunajem państwo bułgarskie. Natomiast to nam wskazuje dokładnie, kiedy i jak datować tą geografię. Także nie jest to początek VII wieku, ale koniec VII wieku. Autor jednak, mimo tego, że już wówczas od 50 lat Armenia była obiektem najazdów i podbojów muzułmańskich, podobnie jak i Iran, przedstawił jednak geografię starszej epoki, ponieważ przepisywał swoje źródła, aczkolwiek dodawał też nowe wzmianki, tak jak tutaj o Bułgarach, którzy wypędzili Awarów znad Dunaju i się tam osiedlili. W Tracji leży wspaniały Konstantynopol przy ujściu Cieśniny Pontyjskiej, zwanej Bosforem Trackim. W krótszej wersji mamy natomiast nieco podobny opis Tracji, dużo krótszy, ale jest tam jedna bardzo ciekawa informacja. A mianowicie 10. krajem jest kraj Traków na wschód od Dalmacji. Zawiera on 7 małych regionów i jeden duży. I w tym dużym można znaleźć 25 plemion słowiańskich, w których miejsce weszli Goci. Tak jest przełożone i tak jest, na ile byłem w stanie orientować się w oryginale. I jest to bardzo ciekawa informacja, napisana być może błędnie, że Goci weszli w miejsce Słowian na tereny Dacji. W związku z tym Słowianie byliby przed Gotami. Jeśli nie jest to błąd, a chyba to jednak jest błąd streszczającego już w późniejszym średniowieczu kopisty ormiańskiego, no to mielibyśmy fantastyczne źródło, że Słowianie zamieszkiwali Dację przed Gotami, ale chyba jednak nie należy do tego się przywiązywać. 11. krajem jest Macedonia, na wschód od Morza Greckiego, granicząca z Dalmacją i Tracją. Posiada 6 gór, w tym Citarius i Olimp, 6 dużych rzek oraz 30 okręgów, w tym wielką Tesalię, skąd pochodzą Ormianie. No i tu jak widać autor jest przekonany o bałkańskim pochodzeniu Ormian. Niedawno badania DNA miały wykazać, że jest to nieprawda, że Ormianie, nawet jeśli mówią po indoeuropejsku, są ludem kaukaskim. I tak kontynuuje. Znajduje się tam, czyli w Macedonii, zielony marmur nakrapiany bielą oraz 6 zatok. Takie właśnie są zaskakujące skróty w tej geografii. Tu mamy wzmiankę o marmurze, a potem nagle o tym, ile jest zatok w kraju Macedonii. 12. krajem jest Grecja, granicząca z Macedonią, składająca się z małych okręgów, takich jak Achaja, Epir, Korynt, miasto Achaje i Ateny. Ma 3 góry, 5 rzek, 38 miast i 30 regionów, w tym właściwą Achaję, Arkadię, Argos, Lakonię, Elidę, Mesedę, Sykionię, gdzie znajdują się świątynie Posejdona. Znajduje się tam także Pelopones z wieloma cytadelami oraz zatokami o tych samych nazwach. W Grecji znajduje się wiele innych miast i okręgów oraz 9 gór, wśród których są Parnas, Helikon i Dodona, wspomniane w mitologii. Kraj ten posiada 44 wyspy, w tym Kretę. Znajdują się tu góry kereunijskie, miasto Eleuzyna, duża wyspa Eubea oraz mała wyspa zwana Atalanta. O tej ostatniej mówi się, że była bardzo przydatna Artaxiasowi, królowi Ormian, podczas zaopatrywania jego armii oblegającej niezwykłą twierdzę, gdy statki z zaopatrzeniem były wstrzymywane przez siłę przeciwnych prądów. Mówi się również, że Artaxias zmarł tam, a Arystoteles został pochłonięty przez te okolice. Obecna nazwa tego miejsca to Euripus. Tyle o Europie trzeciej części świata. I teraz przystępuje autor do bardzo szczegółowego opisu Armenii, co nas już mniej interesuje, ponieważ najważniejsze dla nas w tym przypadku jest to, co pisze o Europie i co pisze o Słowianach. A jest to autentyczne, oryginalne przekonanie ormiańskiego geografa pod koniec VII wieku, czyli generalnie rzecz biorąc w epoce, która jest źródłowo, jeśli chodzi o Słowian, bardzo słabo naświetlona i możemy tylko żałować, że tak Europę potraktował po macoszemu, że wymienia tylko liczby, ile tam w Europie jest miast, rzek, regionów, wszystkiego. No i że jest w tej Europie również 25 ludów, plemion słowiańskich. Gdyby nie był taki skrótowy, posiadalibyśmy nie bezcenne źródło wymieniające 25 słowiańskich plemion z terenu Dacji z końca VII wieku, czyli z tego wieku, kiedy źródła dotyczące Słowian są jeszcze bardzo, bardzo skąpe. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast interpretacji w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.